43-latek z Jagatowa na Pomorzu został przesłuchany.
Usłyszał zarzut zabójstwa żony.
Kierowcom z warszawskiej Wesołej nie jest do śmiechu.
Od kilku dni stoją w korkach.
Paryż w czołówce najprzyjemniej pachnących miast.
Sprawdzimy, jak pachnie paryżankom.
Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Włodzimierz Cimoszewicz.
Z byłym premierem spotka się Marek Teichman. Czterdziestotrzyletni Rafał Z., podejrzany o zabójstwo żony w Jagatowie w gminie Pruszcz Gdański, usłyszał zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim, poinformowała prokuratura.
Mężczyzna został przesłuchany, przyznał się do przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Do zabójstwa 40-letniej kobiety doszło w niedzielę. Wczoraj zatrzymano jej męża. Trzęsienie ziemi w północnej Turcji.
Wstrząs o magnitudzie 5,6 odnotowano w prowincji Tokat.
Nie ma informacji o poszkodowanych lub zniszczeniach. W ogromnych korkach stoją od 2 dni kierowcy w warszawskiej Wesołej.
Po tym jak we wtorek ciężarówka uszkodziła tunel w sąsiednim Sulejówku, a przejazd pod torami kolejowymi zamknięto, pojazdy kierowane są na objazdy.
Sytuację z bliska obserwuje reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, jak radzą sobie kierowcy?
W tej chwili stoję przy totalnie zatłoczonej ulicy 1 Praskiego Pułku w Wesołej. To najbliższy objazd dla kierowców z Sulejówka i innych miejscowości na wschód od Warszawy, którzy muszą przebić się na drugą stronę torów kolejowych. Żeby się tutaj dostać, trzeba nadrobić drogi, no ale przede wszystkim potrzeba znacznie więcej czasu.
Jeden przejazd wysiadł i już stoimy wszyscy. Ja prawie godzinę jadę od Wesołej, od osiedla Stara Miłosna.
Pół godziny wcześniej jechaliśmy z tej strony, to za 20 minut w korku staliśmy.
No jest gorzej, no bo jest zakorkowana cała ulica tutaj Piłsudskiego. Od Armii Krajowej też stoją, no to ciężko się jeździ po prostu.
O ile dłużej się jeździ?
Nie no, tak z pół godziny więcej. Jeszcze przejazdy są zamknięte, to tak z pół godziny do godziny mniej więcej, w zależności.
Normalnie też są tu korki, ale teraz?
No teraz to jest dramat.
Mówią mi stojący w ciągnącym się po horyzont korku kierowcy. W faktach będziemy jeszcze dziś sprawdzać, jak długo potrwają utrudnienia i kiedy zostanie udrożniony tunel w Sulejówku. Warszawa, Michał Radkowski.
Ateny są najładniej pachnącym miastem na świecie. Tak wynika z badań zleconych przez jedną ze szwedzkich firm.
Na drugim miejscu na tej liście uplasowała się francuska stolica. Korespondent RMF FM Marek Gładysz sprawdzał, co o tym sądzą sami paryżanie.
W rankingu najładniej pachnących miast świata wzięto między innymi pod uwagę liczbę kwiaciarni i perfumerii i to właśnie między innymi dlatego Paryż znalazł się na drugim miejscu. W rzeczywistości jednak sami paryżanie mają sporo zastrzeżeń co do zapachów i generalnie czystości francuskiej stolicy. Psy załatwiają się absolutnie wszędzie na chodnikach. Wystarczy wdepnąć butem i przykry zapach towarzyszy nam później przez cały dzień, tłumaczy mi zdenerwowana paryżanka. Inni mieszkańcy skarżą się na nieprzyjemne zapachy w metrze. To psuje wizerunek Paryża, powinno się częściej czyścić niektóre stacje, mówi mi młody paryżanin, który żałuje, że położono kres eksperymentowi sprzed 30 lat, rozpylano wtedy w paryskim metrze perfumy.
W faktach o 19 usłyszycie, jak pachnie Kraków przechodniom na rynku.
Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
A zapraszam Marek Teichman, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Dzień dobry, panie premierze, witam.
Dzień dobry, kłaniam się.
Pan jest z nami prywatnie czy zawodowo teraz? Pytam się oczywiście w kontekście wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Co pan sądzi o tym?
Ja rozumiem, że wizyta była rzeczywiście prywatna, dlatego że nie spotykał się przecież z żadnym urzędującym na jakimś oficjalnym stanowisku państwowym politykiem. Natomiast we mnie ta formuła wizyty wywołała pewne zdziwienie. Pan Duda jest urzędującym prezydentem naszego państwa. Gdyby on był w Stanach Zjednoczonych, na przykład na jakimś posiedzeniu ONZ-owskim, przy okazji spotkał się z panem Trumpem, nie byłoby problemu. Gdyby pan Trump był w Polsce i Duda go przyjął, nie byłoby problemu. Ale jestem zaskoczony, że prezydent naszego państwa leci specjalnie do Stanów Zjednoczonych, żeby spotkać się z byłym prezydentem amerykańskim, no, który jest w tej chwili aktywnym politykiem w tym sensie, że ubiega się o powtórny wybór. Tym samym Duda wysyła dosyć szczególny sygnał swojego zaangażowania w tę procedurę w Stanach Zjednoczonych.
Panie premierze, ale z drugiej strony może, biorąc pod uwagę, odkładając na bok te formalne uwagi, ale może to dobrze grać na dwóch fortepianach, jeżeli chodzi o tą politykę, bo jeżeli Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to Ameryka nadal będzie najsilniejszym państwem na świecie i państwem w gruncie rzeczy kluczowym z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa.
Proszę pana, oczywiście tak, należy tak postępować. Jak powiedziałem, gdyby to było w innych okolicznościach, ja nie miałbym żadnego problemu związanego ze stroną protokolarną. Ona na pewnym szczeblu jest jednak bardzo ważna, bo to nie są towarzyskie spotkania między, powiedzmy, szarymi obywatelami. Zawsze, to jest moja opinia, zawsze, kiedy byłem premierem, ministrem spraw zagranicznych, domagałem się i sam zachowałem się tak, żeby wynikał z tego szacunek dla mojego państwa. Trzeba się samemu szanować, żeby inni nas szanowali. Jak jeszcze dodatkowo posłyszałem takie pełne zadowolenia stwierdzenia, że zostałem zaproszony do jego prywatnego mieszkania. Bardzo zaskakujący powód do wielkiej satysfakcji, taki bardzo prowincjonalny. Ale dobrze, że rozmawiali, jak rozumiem, rozmawiali także o Ukrainie, o pomocy dla Ukrainy.
No właśnie, bo to jest temat najistotniejszy tak naprawdę i to jest temat, o którym najbardziej chciałem z panem, panie premierze, porozmawiać, bo w Stanach Zjednoczonych najważniejszym tematem, który teraz się rozgrywa, jest radykalna zmiana w Izbie Reprezentantów. Przewodniczący, speaker Izby Reprezentantów, marszałek, można powiedzieć, niższej Izby amerykańskiego parlamentu, który przez wiele miesięcy odwlekał głosowanie nad tym 60-miliardowym pakietem pomocy dla Ukrainy. Teraz wprost mówi, że trzeba głosować jak najszybciej. Czy pan myśli, że po pierwsze to jest prawdziwa zmiana, po drugie czy ten projekt zostanie przyjęty, a po trzecie czy on pokazuje, że Ukraina i my jako Zachód jesteśmy pod ścianą?
Proszę pana, zacznę może od tej ostatniej kwestii. Ukraina jest rzeczywiście pod ścianą, dlatego że od dawna nie otrzymuje wystarczającej pomocy wojskowej, zwłaszcza amunicji. I w tej chwili często jest tak na froncie walki, że Rosjanie bombardują czy ostrzeliwują z artylerii, a Ukraińcy nie mają się czym bronić, nie mogą odpowiadać. Dlatego taka dramatycznie wysoka skuteczność na przykład w atakach na elektrownie ukraińskie, które w 80% elektrownie tradycyjne, nieatomowe zostały już zniszczone. Natomiast to głosowanie najprawdopodobniej odbędzie się jutro w Izbie Reprezentantów. I z tego punktu widzenia też jeszcze słowo o tej wizycie pana Dudy. Rozmowa z Trumpem była jednak praktycznie trochę pozbawiona znaczenia, skoro speaker Johnson zapowiedział to głosowanie. Wydaje mi się, że do niego dojdzie i jestem raczej przekonany, że ustawa będzie przyjęta, bo oczywiście wszyscy demokraci będą głosowali za nią. Wystarczy kilkunastu republikanów, żeby została przyjęta. Republikanie, są liczni republikanie, którzy uważają, że Ukrainie koniecznie trzeba pomagać, ale do tej pory to Johnson decyduje o agendzie posiedzeń Izby Reprezentantów, on tego do głosowania nie wprowadzał. Jak wiadomo, będą cztery ustawy głosowane o pomocy dla Ukrainy, o pomocy dla Izraela i dla, jak mówią, południowoazjatyckich sojuszników, głównie chodzi
dla
o Tajwan.
Tajwanu, tak.
Ale będzie też czwarta i to jest inicjatywa Johnsona, którą on sformułował po to, żeby poddać pod głosowanie te pierwsze trzy. Mianowicie, że pomoc ma przyjąć formę pożyczki. On nawiązuje tutaj do idei tak zwanego Lend-Lease, rozwiązania stosowanego przez USA w czasie II wojny światowej, na podstawie którego udzielali pomocy Wielkiej Brytanii, a potem Związkowi Radzieckiemu. To jest teoretycznie jakby dzierżawa sprzętu i finansowanie kredytowe dostarczanej amunicji, bo ta oczywiście ulegnie zużyciu. Jak go zwał, tak go zwał. W tej chwili trzeba ten sprzęt i tę amunicję jak najszybciej dostarczyć, a problemami finansowymi zajmować się później. Nawiasem mówiąc, Johnson popiera też takie rozwiązanie, którego jestem zwolennikiem i od półtora roku mówię o tym w Parlamencie Europejskim, a mianowicie konfiskatę zamrożonego rosyjskiego majątku państwowego.
Panie
tego
premierze,
jest, chodzi o około 300 miliardów euro.
Od półtora roku, powiedział pan, że od półtora roku mówi pan w Europarlamencie. No właśnie, to jest jeden z zarzutów, który też dzisiaj premier Donald Tusk podniósł, że jeżeli by wszystkie słowa, które tutaj w ciągu ostatniego roku, ostatnich lat zostały wypowiedziane w Brukseli na temat wspólnej obrony zostałyby zamienione na kule i rakiety, Europa byłaby potęgą i najbezpieczniejszym miejscem na świecie. To jest chyba problem nas, Zachodu, bo jesteśmy częścią tego Zachodu. My, Europa, Stany Zjednoczone. Dużo słów, mało czynów. I teraz pytanie, czy jest prawdziwa zmiana? Czy ona jest realna? Czy nie jest już za późno?
Wie pan, o tym problemie konfiskaty majątku rosyjskiego, który w przypadku dokonania tej konfiskaty, ta sytuacja uległaby ogromnej zmianie, rozmawia się w różnych miejscach, na różnych forach, jest bardzo dużo publikacji i wypowiedzi oficjalnych i front, czy grupa państw zwolenników tego posunięcia cały czas rośnie. W Stanach Zjednoczonych pojawił się w ubiegłym tygodniu bardzo ciekawy pomysł. Skoro Komisja Europejska i Rada Europejska w Unii Europejskiej nie są zdecydowane na podjęcie drastycznej decyzji o konfiskacie, żeby akonto zysków osiąganych z tych zamrożonych funduszy rosyjskich, a konto powiedzmy 10-letnich takich zysków udzielić dzisiaj już Ukrainie pomocy w wysokości 30-40 miliardów dolarów czy też euro. Jeżeli by pójść w tym kierunku, to prawdopodobnie rozmaite powody, dla których Niemcy, Francja, Włochy nie chcą takiego rozwiązania, nie odgrywałyby dotychczasowej roli i być może rzeczywiście byśmy się tutaj spisali lepiej.
40 miliardów dolarów czy euro to brzmi bardzo, bardzo imponująco, ale też jest jeszcze jedno pytanie, tak, które wraca. Czy przypadkiem nie jest tak, że ten nasz miliard jest o wiele mniej wart niż rosyjski miliard, dlatego że Rosjanie swój sprzęt produkują taniej, bez żadnych ograniczeń środowiskowych? I tutaj wracają dwa pytania. Czy my w obliczu wojny i zagrożenia nie powinniśmy na chwilę odłożyć na bok założeń Zielonego Ładu po to, żeby produkować szybciej, taniej, lepiej ten sprzęt, mieć tańszą energię elektryczną? No i właśnie, czy te nasze 40-60 miliardów starczy?
Proszę pana, 40-60 miliardów wystarczy, żeby Ukraina nie przegrała. Natomiast oczywiście to jest za mało do tego, żeby zmienić jakby kierunek wydarzeń.
A czy stać nas na Zielony Ład w obliczu wojny?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem krytycy Zielonego Ładu i osoby, które, no tak jak pan w tej chwili sugerują, że należy z tego zrezygnować, czy od tego odejść, nie mamy racji. To nie jest żaden problem z punktu widzenia udzielania pomocy Ukrainie. Nas wszystkich na to stać. Świat zachodni, Stany Zjednoczone i Unia Europejska mają 30-krotnie większy produkt globalny od Rosji. Więc wystarczy, żebyśmy my wydawali 0,25% naszych wydatków budżetowych na pomoc Ukrainie, żeby Ukraina dysponowała znacznie większymi środkami niż Rosja wydaje. Rosja rocznie wydaje około 100 miliardów dolarów na tę wojnę. Ukraina przy naszej pomocy dotychczas wydawała około 80 miliardów i potrafiła powstrzymywać Rosję.
O czym dramat jeszcze mówi się w Brukseli, panie premierze? I jak wygląda polityczna układanka? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę w radiu internetowym RMF24. Słuchaczem radia RMF FM bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy. Zachęcamy do śledzenia rozmowy Marka Teichmana w internecie. Podamy teraz istotną, najnowszą informację.
Prokuratura Krajowa podała, że na terytorium Polski zatrzymano i postawiono zarzuty Pawłowi K., który zgłosił gotowość do działania dla wywiadu wojskowego Rosji.
Jak wynika ze śledztwa, informacje Pawła K. miały pomóc w ewentualnym zamachu na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
Więcej informacji na ten temat w Faktach o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.